Dzisiaj rano bardzo się ucieszyłem, że to Paweł robił wprowadzenie do liturgii słowa, ponieważ... A tak ciekawe, czy na twoim weselu, jak miałeś córkę, czy kogo wyprosiłeś, bo był źle ubrany? Mógłbyś się powołać na Ewangelię, że przyjacielu, masz brzydki strój, to iść tam, gdzie spłaci zgrzytanie zębów. Dlaczego się ucieszyłem? Bo znamy szczerość Pawła i otwartość i to zderzenie się ze Słowem. I ja cierpiałem razem z Pawłem, bo i myślę, że wszyscy. Bo jest to Słowo, które w jakiś sposób, albo któremu mówimy nie. To nie jest wzór. Przynajmniej to pierwsze czytanie. To nie jest to, ku czemu dążymy. I myślę, że wszyscy mamy podobne odczucia. A mimo to Kościół z uporem to czytanie cyklicznie umieszcza. I trzeba z tym naszym biednym Jeftem coś zrobić. Czasami wydaje się, że może inaczej. Trzeba przeżyć pewien szok w studiowaniu Pisma Świętego. I myślę, że ten szok jest konieczny. Często, przynajmniej tak jest w tej historii powszechnej pokazywane, jako pewnego rodzaju okrucieństwo Kościoła, który w tych ciemnych wiekach zabraniał, czy może bardzo mocno przeciwstawiał się takiemu powszechnemu dostępowi do Pisma Świętego. To jest ten okrutnik, który rezerwuje pewne dobro tylko dla siebie i nie chce się dzielić. Coś w tym może być prawdziwego. Ale wzięcie Pisma Świętego, to już mamy w kulturze żydowskiej, tej starożytnej. I próba odczytania po swojemu owocuje to dzisiaj tym, że mamy ponad chyba 300 czy ileś tam kościołów protestanckich. Że każdy, kto po swojemu zinterpretuje i ma taką siłę przebicia, że przekona innych, może założyć sobie własny kościół. Mamy tak zwane w Ameryce Łacińskiej kościoły garażowe. I stąd mamy w Kościele coś takiego jak tradycja. I pamiętajmy o tym, że Pismo Święte to jest kompilacja różnych tradycji. To jest tak, jakbyśmy pozbierali różne kroniki różnych narodów ościennych o tym samym wydarzeniu i z tego zrobili księgę. I ten komiczny przykład dwóch podręczników do historii, Europa Północna, mamy ten V wiek i mamy słynną wędrówkę ludów. Przemieszczają się ludy z północy, przechodzą przez Alpę na południe. Wędrówka ludów, to tak ładnie brzmi. I mamy podręczniki włoskie, hiszpańskie, ten sam wiek. I to słynna najazd barbarzyńców. Czyli właśnie tutaj barbarzyńcy, tam mamy wędrówkę ludów za jedzeniem, za dobrobytem. Ten sam fakt. I Stary Testament nie bał się skompilować tych dwóch czy wiele innych opinii, opowiadań, tworząc jedną historię zbawienia. I warto pamiętać, że Pismo Święte nie jest ułożone chronologicznie. To nie jest tak, że na początku powstała Księga Rodzaju, Wyjścia i tak dalej, a dopiero potem inne. Redakcja tego pięcioksięgu to już jest reforma kapłańska, to już jest po Dawidzie ta ostatnia redakcja. A wcześniej mamy wiele innych. I stąd Czasami warto sobie sięgnąć, aby wiedzieć, w jakiej tradycji jesteśmy zanurzeni. Niedługo będzie Orud. Przecież Stary Testament mówi, że z Moabu nikt nie może być nigdy w przymierzu. To jest prawo. Może być z Egiptu w którymś tam pokoleniu, ale z Moabu nigdy. Zobaczymy, że Rut wejdzie do przymierza i będzie prababcią Pana Jezusa. Więc różne tradycje i nam się krystalizuje pewien obraz. I to, że nie zgadzamy się z tym pierwszym czytaniem, to dobrze. Bo interpretacja pierwszego czytania znajduje się w psalmie, który mówi: nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy, wtedy powiedziałem: oto przychodzę. Bóg tego nie chciał. I ciekawe, że w przypadku Abrahama Bóg zadziałał, przez anioła wstrzymał mu rękę. Nie zabijesz. Tutaj Bóg nie robi nic. Kim był Jefte? Normalnym człowiekiem, w miarę z zamożnej rodziny. Tylko tyle, że był dzieckiem prostytutki. I gdy doszło do podziału majątku, no to bracia i rodzina, kogo by tu wykluczyć, a to ten taki lewy, to go znowu przepędzimy. Tak zrobili. I Jefte stał się janosikiem, tylko tyle, że nie rozdawał ubogim, tylko sobie zatrzymywał. Zwołał sobie ekipę i potem za Jordanią uprawiał rozbójnictwo. I dobrze mu szło. Był dobrym zbójem. I gdy jego rodacy, ten jego klan, nagle został zagrożony przez Ammonitów, to kto nas uratuje? A jest taki nasz krewny, tam włóczy się po lasach i górach. Jego zaprosimy, on nas obroni, ma wprawę. I tak się dzieje. Jefte mówi: dobra, jeżeli pozwolicie mi być waszym wodzem, ja na to się godzę. I się zgodzili. I ich obronił. Skutecznie. I składa ślub. Pewnie myślał, że na początku wyjdzie teściowa. No tak się cieszył, będzie miał problem z głowy. No ale nie wyszła. I co? I Jefte pochodził z takiej kultury, gdzie składanie, niedaleko też był Moab, gdzie składanie ludzi w ofierze było akceptowane. On tego nie wymyślił. On był dzieckiem swojej kultury. I zobaczcie, był słowny. Gdyby w jego mentalności, i nikt mu tego nie przeszkadzał, nikt go nie odwodził od tego, bo w tej mentalności, tego plemienia, jeżeli ja bym odwołał mój ślub Bogu, to Bóg się zemści. To następnej wiosny czy jesieni moja kraina zostanie zrównana z ziemią. Mało tego, złożenie najcenniejszego daru, jaki się posiada, tutaj jedynego dziecka, było docenianie, że ten władca jest prawie doskonały. Bo składa, nawet nie mógł siebie podstawić. Bo to byłoby trochę poczytane jako swoistego rodzaju tchórzostwo. Człowiek nieraz woli sam umrzeć, jeżeli kogoś bardzo kocha, niż tamta osoba. Często nam się żyje ciężej z pewnego rodzaju cierpieniem. I mamy w Starym Testamencie też te słynne prośby o śmierć Eliasza i innych, prawda? Chcemy umrzeć, bo nam jest tak się ciężko żyje. I co robi córka? Młoda dziewczyna ma swoje marzenie. Jak każdy młody człowiek, nie tylko. Chce normalnie żyć. I marzeniem tamtych czasów to było bycie mamą. Ponieważ ludzi brakowało. I każda matka, która, wyobraźmy sobie kraj właśnie, gdzie nie ma emerytur, rent i żadnej zapomogi socjalnej. Jedyna ostoja to w dziecku. Więc i też co wiosnę albo co jesień ktoś przychodzi z wojskiem i zabiera moje plony. Więc każdy nowonarodzony człowiek sprawny to jest skarb dla całego narodu. To nam gwarantuje przetrwanie. To nam gwarantuje ciągłość tradycji. My nie umrzemy. I to było naturalne pragnienie młodych dziewczyn. I ona to opłakuje. Nie będę matką, ale wiem, jakie są wartości i na to się godzi. I Bóg ingeruje w historię człowieka krok po kroku. I historia Jeftego to jest historia również nas, naszego Kościoła, naszego chrześcijaństwa, naszej wspólnoty. I też współautorstwo Ducha Świętego, ponieważ mamy przekazany depozyt wiary, czyli mamy przekazane całą naszą wiarę, to, co nam jest potrzebne do zbawienia. Ale my to przekazujemy po swojemu. Każdy z nas interpretuje. I teraz wysiłek Kościoła polega na tym, abyśmy potrafili również wspólnot odróżnić, co w naszej opowieści o Bogu pochodzi bezpośrednio od Boga, a co pochodzi od nas. Stąd jakby każde pokolenie ma swoją opowieść o Bogu. Ona jest zawsze i prawdziwa, i po części zafałszowana, ale zawsze kochana przez Boga. I Kościół jako wspólnota codziennie podejmuje ten wysiłek, co tak naprawdę w tym jest Boże, a co jest moje. Dlatego nie możemy się gorszyć historią, bo tamto pokolenie tak to interpretowało. A naszym zadaniem jest prosić Ducha Świętego, aby ten przekaz był taki. I to jest historia Jeftego. I potem to już psalm, czyli to szło jakby równoległa opowieść. Mówi, a jednak nie. Jednak istotą relacji człowieka i Boga jest coś innego. I to nam dopiero pokaże Chrystus, który tej historii nie wymazał z naszej opowieści. To nie krwawa ofiara. To nie pewnego rodzaju ryt czy gest cię uratuje czy da ci szczęście. To szczęście dam ci ja. Czyli konkretnie Bóg i człowiek Jezus Chrystus. I ta historia jest przechowywana. Człowieka, który próbował znaleźć relację z Bogiem. Który umarł, nie odebrano mu przywództwa nad jego klanem, plemieniem. Zmarł, myślę, też w poczuciu tragedii, niespełnienia i pewnej tęsknoty za Bogiem, który potem objawi się w pełni. Ale zobaczmy, to objawienie się Mesjasza też nie zostało przez wszystkich przyjęte. Bo też utworzyli sobie własną historię, własną interpretację, kim jest Jahwe. I wchodzimy teraz w wydarzenie weselne. To samo by się powtórzyło. Pewnie starsi może nie mają takiego doświadczenia, ale jak ktoś kiedyś uczył w takim elitarnym liceum, elitarny to znaczy dla bogaczy trochę, to gdyby przyszedł król i zaprosił kogoś na jedzenie woła, owcy i czegoś tam jeszcze, to nikt by nie przyszedł, bo co miesiąc był bunt z samorządu szkolnego, żeby mięsa nie było w szkole, bo jesteśmy wszyscy weganami. Czyli no takie wesele współczesna młodzież, to nie, chyba że parówki sojowe, to wtedy tak. Natomiast jesteśmy w kulturze, gdzie starsi mogą pamiętać coś takiego jak przednówek, prawda? Że na wiosnę brakowało jedzenia. A więc Izrael utożsamiał Królestwo Niebieskie z tym, co było dla niego najcenniejsze. Z ucztą mesjańską. W końcu, jak Mesjasz przyjdzie, to my się najemy. Zwyczajni ludzie mięsa nie jedli w starożytnym Izraelu, bo nie było ich na to stać. To była woda i jakiś podpłomyk. Od święta było mięso. I to jest moje królestwo. Niektórzy z nim wzgardzili i teraz jest zaproszenie na ucztę. To jest prośba. Wzgardzili, wybrani, chodźcie, najedźcie się. I jest hojny Bóg. I dobrzy, i źli przyszli. Czyli myśmy tam przyszli. Uczta jest dla wszystkich. To nie jest segregacja dla herosów moralnych. Jest jeden warunek. Jeżeli przyjdziesz, przyjmij strój weselny. To znaczy, uciesz się z tego, że jest uczta weselna, że ktoś bierze ślub, że ktoś zakłada rodzinę, że ktoś tworzy historię i ty będziesz częścią tej historii. Ten strój musisz założyć sam. To znaczy, zrób wysiłek własny i wejdź w radość rodziny wyprawiającej ucztę. Bo jeżeli przyjdziesz na ucztę weselną, bez stroju, to ciebie nie interesują w ogóle młodzi. To znaczy, że ciebie interesuje tylko jedzenie. A czy my dzisiaj, dawniej może tak, jak było mało jedzenia, była komuna i nie było laretasów, ale czy dzisiaj my przychodzimy na wesele, żeby się najeść? Przychodzimy na wesele, żeby się ucieszyć radością przyjaciół. I może czegoś brakować. A jeżeli są młodzi, to my się cieszymy. A wesele bez młodych? Obraz Królestwa Niebieskiego. Jeżeli przyjdzie się najeść, a ciebie nie interesuje właśnie relacja, przyjaźń, to nie jest miejsce dla ciebie. I wtedy te ciarki opuść to miejsce, bo i tak z tego nie skorzystasz. Ciebie cieszy coś innego. I to zaproszenie jest do nas. Tu i teraz. I te nasze rozważania o Królestwie Niebieskim. Nasze wyobrażenia, uczta mesjańska, oazy, nie oazy. Głównym darem jest Bóg. Nie to, co od Niego pochodzi. Głównym darem jest Bóg. To jest największy prezent i to jest Królestwo Niebieskie. Amen.